Zacząć nabożeństwo, ale mnie przedmówca na tyle zgasił, że stwierdziłem, że to, co powiedział, było ważniejsze i lepsze na początek naszego nabożeństwa. No niemniej jednak jesteśmy tu też dlatego, że 7 dni, 6 dni mieliśmy ciężko pracować i czynić ziemię poddaną, bo czymże jest praca? Jak mówi sama definicja, praca jest przekształcaniem rzeczywistości, która istnieje. Tak mówi słownik języka polskiego. Praca w słowniku teologicznym mówi, iż jest to kontynuacja stwórczego dzieła Boga. Coś Bóg zaczął, przez 6 dni ciężko pracował, każdego dnia kończył jakimś stwierdzeniem. Głośniej, głośniej, Ewa. I było to dobre, tak. I każdego dnia kończył stwierdzeniem przed zaśnięciem, tak sobie to parafrazuję, i było to dobre, co dzisiaj zrobiłem, i miało to sens. Każdego dnia Pan Bóg pracował. 7 dnia odpoczął. A więc dzisiaj chciałbym przedstawić kilka, o ile ich dobrze zliczę, 9 cech pracy. A zaraz powiem na koniec, co z tym można zrobić. Pierwsza cecha pracy to jest taka, iż praca daje owoc. Nie ma pracy, która nie daje owocu. Tak jak drzewo, żeby było dobre, musi wydawać owoc. Tak praca musi wydawać owoc. Tym owocem nie jest pieniądz. To w ogóle nie o to chodzi. Pieniądz jest dalszym efektem tego, że praca tworzy owoc. Jakie są normalne owoce pracy? Każdy z nas pracując, no właśnie zmieniamy tą rzeczywistość, dołączamy się do tego, co Pan Bóg kiedyś dawno temu zaczął. Kiedyś to było wszystko bardzo proste. Był kowal, który robił podkowy, te podkowy potrzebował rolnik, który właśnie z koniem uprawiał ziemię, orał, a więc te, później te plony sprzedawał do młynarza, młynarz płacił mąką temu rolnikowi, rolnik z tej mąki nawet płacił pewnie trochę kowalowi. Owocami się ludzie dzielili, a więc były owoce pracy. Dzisiaj też mamy owoce naszej pracy. Owocem pracy pielęgniarki jest zadowolony pacjent, jest 20 weflonów włożonych do żyły, jest zawiezionych 30 pacjentów na kolejne badania. Owocem człowieka, który jest programistą, jest napisany jakiś program albo jakiś fragment kodu oprogramowania. Ale są też dalej kowale, których owocem pracy jest brama specjalnie robiona. Owocem muzyka jest pieśń. Nie wiem, jakie tu jeszcze są zawody. Tak, znamy owoce naszej pracy. Praca musi dawać owoc. Druga sprawa. Praca łączy ludzi. To jest jedna z cech pracy. Praca powoduje, że jesteśmy zależni od siebie. Praca nie jest złem koniecznym. Praca powoduje, że tworzymy wspólnotę ludzi na tej ziemi. Gdyby nie nasza praca wzajemna, nic by tutaj nie było. To już powiedzieliśmy na początek. Praca połączyła nas. Mówimy o pracy w zespole, gdzie dwóch, trzech ludzi razem pracuje i ustalają, kto co w kolejności robi. Mówimy o pracy, o łączeniu ludzi między firmą a jakimiś kooperantami, bo ktoś przywozi jakiś fragment, a ktoś coś indziej dalej robi i wysyła to w inne części. Mówimy w końcu o tym, że praca łączy ludzi na poziomie takim, iż mamy producenta i klienta. Każda praca łączy ludzi. tą pracą my w ogóle jesteśmy cali połączeni. Ktoś może któregoś dnia przyjść i powiedzieć, o, tą koszulkę, co ma ten chłopiec tu na schodach, to ja szyłem właśnie. O, a te krzesła to ja malowałem. Praca nas łączy i tworzymy wspólnotę. Nie mówię o wspólnocie kościelnej, mówię o wspólnocie ludzi, którzy żyją na tej ziemi. Tak jak praca Boga, który tworzył świat, najpierw dała owoc, a więc zostało stworzone niebo, ziemia, zwierzęta, rośliny, na końcu człowiek. Bóg widział owoc i powiedział, to było dobre. Tak też praca Boga łączyła go później z człowiekiem. I tu przechodzę płynnie do trzeciej cechy, a mianowicie praca ma cechę komunikacji. Tak jak Pan Bóg komunikował się z człowiekiem, kiedy pracował, kiedy kończył, mówił dalej do człowieka, co on ma dalej robić. Ludzie w pracy muszą ze sobą rozmawiać. Praca komunikuje, ale nie tylko na poziomie znowu zespołów pracy, że nie wiem, trzy pielęgniarki muszą ze sobą rozmawiać i muzycy muszą się dogadać, kto w której kolejności gra. I budowniczowie, kiedy razem biorą jakiś większy ciężar, żeby go gdzieś przenieść. Ale mówimy też o komunikacji szerszej, no właśnie takiej, na poziomie jakiej ta praca nas łączy. Na poziomie takiej, czy ktoś jest zadowolony z efektów naszej pracy. Bo ona nas połączyła, a więc jeżeli ktoś źle pomalował krzesła, to ja na nich nie usiądę. Jeżeli ktoś je źle zbił, a więc trzeba się spytać, czy one są dobrze zrobione, czy jesteś zadowolony, czy nie gniecie gdzieś cię tam w prawo czy w lewo. Praca powoduje, że komunikujemy się nawzajem. Producent musi mieć informację ostatecznie od klienta, czy ten klient jest zadowolony. Praca tworzy dialog. I to dialog dwustronny. Z jednej strony ktoś w pracy mówi do kogoś, co on ma, jakby, że mam dobre krzesło, że mam jakąś dobrą usługę, że jestem dobrym szewcem, że jestem dobrym mechanikiem, piszę, robię billboard na ten temat, robię stronę internetową, ale później na tej stronie internetowej gdzieś są te opinie na ten temat i ktoś daje ci informację zwrotną, jesteś dobrym mechanikiem albo nie jesteś dobrym mechanikiem. Praca powoduje, że komunikujemy się nawzajem i jest ta komunikacja jest jedną z głównych cech pracy. Kolejna sprawa, kolejna cecha jest taka, iż praca ma sens. To jest to, co tutaj Ewa w cichości serca nam powiedziała. Tak? Widział Bóg, że to było dobre. Widział Bóg, że ta praca, którą wykonał, ma sens. Sens w dobrej jakości tego czegoś i sens w służeniu innym. Sens, myślę, że główny, jako sens rozumienia przez pracownika tego, po co ty to robisz? Często wam powtarzałem ten jeden przykład, ale jest dosyć wymowny, powtórzę go za każdym prawie razem, kiedy będę mówił o pracy. Spotkałem kiedyś człowieka, dawno temu robiłem jakieś szkolenie na temat pracy i spytałem się go, co dzisiaj robiliście? I on tam, mówią różni ludzie różne rzeczy, tutaj, nie wiem, byłem telemarketerem, tutaj coś robiłem, ktoś mówi, no dzisiaj w sumie no, jeździłem na wózku po centrum handlowym, na takim wózku, który sprząta, takiej maszynie sprzątającej. I pytam się go, później mówię, pytam się tych ludzi, czy widzieli sens w tej pracy. I o tyle, o ile, nie wiem, pielęgniarka może przy niedużym wysiłku może powiedzieć, no to ma sens, bo ratuje życie, Zresztą mojej żonie ciągle mówię, że właśnie komuś mówię, jak mojej żony nie ma przy mnie, mówię, że właśnie poszła ratować świat. O tyle już programista, który pisze, i to jeszcze nie cały program, ale fragment kodu, który nigdy nie będzie wiedział za bardzo, co dalej z tym. Tu się zatraca sens pracy, bo on nie wie, po co to będzie, ku czemu tu służy. I to jest wysiłek, który trzeba włożyć, żeby zrozumieć, po co to. I pytam się tego człowieka, tych ludzi wtedy na tym spotkaniu, jaki miała sens wasza praca dzisiaj? A oni mi mówią, co oni robili. Ja mówię, ja nie chcę wiedzieć, co wy robiliście, bo ja to słyszę. Ja wiem, że jeździłeś tym wózkiem i sprzątałeś, ale czy to miało sens? On mówi, że nie. A ja mówię, a gdybyś tym samym wózkiem tutaj w kościele przed nabożeństwem jeździł i sprzątał, bo ja pamiętam, ja jako młody człowiek wierzący, co drugą niedzielę miałem dyżur z Wrześni, zasuwałem do Poznania, do kaplicy, wstawałem o 7 rano, żeby tam godzinę wcześniej kaplicę sprzątać. I było to dla mnie ogromny zaszczyt i służba dla Boga, że sprzątałem kaplicę. A gdybym o 7 rano miał zasuwać do Magnolii, posprzątać Magnolię przed nabożeństwem, no bo taką mam robotę, to czy by to była służba? Czy widziałbym w tym sens, taki sam jak to zasuwanie w kaplicy? No i wtedy odpowiedź padała nie u tych ludzi, bo jednak inaczej jest wartościowane to samo, co ktoś robi tutaj na miejscu w kaplicy, niż to, gdy ktoś robi jakąś czynność, wykonując ją normalnie w pracy. Ale jest to nieprawdziwe podejście. Sens pracy jest wszędzie tam, gdzie po prostu wykonujemy coś dobrze. Bo to jest główne nasze zadanie, o którym Bóg powiedział. Czyńcie tą ziemię poddaną, pracujcie. To jest pewna, nie wiem jak to powiedzieć, w cudzysłowie magia całego tego stworzenia. Pewien najlepszy, chyba jeden z najlepszych pomysłów Boga, kiedy stworzył ziemię i później dał człowieka i mówi, teraz musisz to wszystko, kurczę, składać człowieku razem, żeby wam się tu normalnie dobrze żyło, żebyście w ogóle żyli, a później żeby wam się dobrze żyło. To musicie włożyć pracę. I musicie wiedzieć, że ta praca ma sens, a musisz wiedzieć, ku czemu ona służy. Musisz rozumieć jej wartość. Kolejna cecha pracy jest taka, iż praca opiera się na nadziei. Na nadziei najprostszej, to znaczy takiej, że jak przykładam mój wysiłek, moją siłę, mój czas w coś, to mam nadzieję, że mi się uda. Że jeżeli przyjdę rano i będę musiał budować dom jako budowniczy, to że zrobię te dwie warstwy cegieł albo położę tą podłogę i że mi się uda. Praca opiera się na nadziei, też takiej codziennej, polegającej na tym, iż dzięki pracy zaspokajam swoje podstawowe potrzeby, chłód i głód, że dzięki pracy będę miał co jeść, że dzięki pracy będę miał gdzie spać. Ale też nadzieja w pracy potrzebna jest do tych celów przyszłych. A mianowicie każdy z nas mówi, obyśmy mieli lepsze jutro. To lepsze jutro oczywiście dzięki Bogu otrzymujemy też poprzez pracę, poprzez mechanizm, który On stworzył. Pamiętacie historię, kiedy Izraelici szli z Egiptu do ziemi obiecanej z manną, tak? Bóg mógł w różny sposób dawać im pożywienie, ich karmić, bo im powiedział, będę o was dbał. Ale to jest mądrość Boga przejawiona w tym, iż powiedział, dostaniecie tylko tyle, co na dzisiaj. Jak spróbujesz to odłożyć na jutro, żeby ci się jutro nie chciało wstać, to już będzie popsute. Musisz wstać jutro i tak samo zasuwać, zbierając tą mannę. Ale też musisz mieć nadzieję, że jutro ta manna będzie. I musisz mieć nadzieję, że ją pozbierasz. Trzeba mieć nadzieję w pracy, że się uda. Kolejna sprawa związana z pracą, kolejna cecha jest dobrze opisana przez Arystotelesa dawno temu. Miejsce, w którym przecinają się twoje zdolności i potrzeby świata, to ten punkt, to jest twoje miejsce. To są predyspozycje, w Biblii nazywane darami, talentami. Każdy z nas je ma. I prawie każdy ma je inne. A przynajmniej zbiór talentów, czy darów, czy predyspozycji każdego z nas jest inny, bo jesteśmy inni. Ale nasza praca powinna się opierać na używaniu darów, które mamy. Nie tylko w Kościele, ale też poza nim. W każdej czynności, którą robimy, powinniśmy jednym z elementów myśleć, jak podzielić się tą robotą pod względem predyspozycji. Ten świat jest szary i bury i narzekający na pracę, bo jest wielu ludzi w niewłaściwym miejscu z niewłaściwymi predyspozycjami. Z absolutnie źle dobranym miejscem pracy. Bo tak poszedłem do szkoły, a już jak w tym technikum, to już zostałem tym tokarzem. No to tak, to poszedłem do tej roboty, no bo miałem taki papier. Jak już tam robię 5 lat, źle mi, ciężko, ale jest. Po co mi się tam dalej wychylać? Przychodzę do domu i narzekam. Bo jest mi ciężko. Zaraz będziemy mówić o trudzie pracy, bo to w ogóle jest osobna cecha. Ale prócz tego, żeby jest trudno, bo będzie trudno, to jeszcze bardziej sobie utrudniamy, bo robimy niewłaściwe rzeczy. Bo powinniśmy inaczej się tą robotą podzielić. I tu chcę powiedzieć, kiedy wracamy do fragmentu ze stworzenia świata, tylko Pan Bóg miał takie predyspozycje, żeby ten świat stworzyć. Ale stworzył człowieka już z takimi predyspozycjami, że to człowiek może czynić tą ziemię dalej poddaną. I tutaj już Pan Bóg mówi, rozdzielmy te zadania. Masz takie predyspozycje, człowieku drogi, że możesz pracować i czynić tą ziemię poddaną. Że możesz ją kształtować. Nie mogłeś jej stworzyć, to już nie były twoje predyspozycje. Nie wymyśli żaden człowiek, ostatnio byliśmy na jakimś spotkaniu chyba u Maciejki, jak pamiętam, i patrzyliśmy w góry, w niebo, na gwiazdy i na te wszystkie konstelacje. Po prostu to jest niemożliwe, że ktoś to tak wymyślił, poskładał miliardy, tryliardy, że to wszystko się ze sobą jakoś komponuje. Od wielkich rzeczy poprzez skład krwi, która krzepnie we właściwym momencie i kiedy ma nie krzepnąć, nie krzepnie, a kiedy ma krzepnąć, krzepnie i to ona sama po prostu wie. Tak mógł stworzyć tylko Bóg. Takie ma predyspozycje, ale my mamy swoje. A więc też warto pamiętać, by szukać właściwych predyspozycji, czym ty możesz się zajmować w swoim życiu. Czym ja mogę się zajmować w swoim życiu? O trudzie mówiłem. Częściowo tą cechę mamy w gratisie, nic nie musimy robić. To Adam i Ewa nam ją załatwili. Kiedyś w ogrodzie byli mało posłuszni. Ostatecznie Pan Bóg wyrzucił ich z ogrodu Eden i powiedział do Adama, ziemię będziesz uprawiał od tej pory w mozole i w pocie. I nie zawsze ci się będzie udawać. Nie zawsze przejdziesz przez te przez te ciernie, które będzie Ci ta ziemia rodzić. Nie wszystko Ci się uda i nie zawsze osiągniesz cel. Trud jest absolutnie jednym z głównych elementów związanych z pracą. W końcu też Pan Bóg powiedział, że odpoczął dnia siódmego. To jest ciekawy wątek. Pan Bóg odpoczął. Można stwierdzić metaforycznie, że się zmęczył, skoro odpoczął. Oczywiście jest to bardziej powiedziane do nas, żebyśmy my wiedzieli, kiedy pracujemy, a będziemy się męczyć, żebyśmy odpoczęli, ale mamy pracować w trudzie. To też jest mój dialog z tymi, którzy wierzą w stwierdzenie, jak to zrobić, żeby zarobić, a się nie narobić. Nie ma pracy bez trudu. Nie ma pracy bez owoców, które ciężko tworzysz. I ja nie mówię, że każdy dzień będzie orką, bo będzie ci się udawać, też każdy z nas zna to, że to jesteśmy na fali i z żoną sobie czasami mówimy, no kurczę, wszystko idzie, nie? To oznacza, że niedługo pójdziemy w dolinę, zawsze tak jest. Projekty, w których jestem zaangażowany też idą sobie, no dobrze, wszystko poskładane, to oznacza, że nie, gdzieś trafię na te ciernie. Ale też i każdego dnia, kiedy wracam z pracy, ja i pewnie wy siadacie i jesteście najnormalniej w świecie zmęczeni. Niczyja wina. Pan Bóg też pracował i musiał odpocząć. Jedna z ostatnich cech to jest zwierzchność. W końcu Pan Bóg najpierw coś uczynił, później rzekł do nich, nie powiedział do pierwszych ludzi, słuchajcie, zróbmy sobie jakieś zebranie, żebyśmy coś sobie razem poustalali. Pan Bóg zrobił swoje, wziął człowieka i mówi, i rzekł mu, co ma zrobić. I stworzył już pewną strukturę, pewną zwierzchność i podległość, która w pracy występuje zawsze. Dalej powiedział Pan Bóg, teraz wy nad tym panujcie. Nie powiedział to teraz, dogadujcie się, tak, z tymi zwierzątkami, to dam wam tu jakąś umiejętność, żebyście się komunikowali, spytajcie się, co tam jest dobre dla tego czy tamtego. Panujcie nad nimi. Oczywiście w mądrze, w miłości, to w ogóle bezdyskusyjne, ale jednak panujcie. W pracy zawsze mamy zwierzchność. Chyba, że mamy jednoosobową działalność, robimy sami coś dla siebie, ale to i tak jesteśmy zależni od kogoś, kto tą usługę od nas kupi, nawet jeśli ją sami wykonamy. Zwierzchności, co nas najbardziej boli? Zależność. Nie lubimy być od kogoś zależni. Lubimy sobie zaplanować urlop wtedy, kiedy my chcemy, nikt nam nie będzie mówił i nawet jak mam 3 dni przed jakimś pomysł, to nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, wtedy sobie pojadę, tak bym chciał. Dlatego wielu młodych ludzi myśli, że na własnej działalności gospodarczej tak im dobrze pójdzie, bo główny argument, jaki podają, jest jaki? Nikt mi nie będzie rządził. Ale tak się nie da. Zawsze masz zwierzchność i zawsze będziesz od kogoś zależny. Tak a propos, cała Biblia krzyczy wokoło, jesteśmy zależni od siebie. Nie uciekniemy od siebie jako ludzie. Pamiętajcie, że praca tworzy wspólnotę ludzi tutaj na ziemi. Jesteśmy zależni od siebie. Nie możemy być niezależni, nie możemy sami decydować o sobie. A jeżeli jeszcze mamy predyspozycje, którym ktoś wie lepiej, jak te ściany mają być pomalowane, to ja nie będę z tym dyskutował. A jeżeli ktoś wie lepiej, jak wydawać pieniądze, pieniądze, to też nie będę z tym dyskutował, jeśli ja tej zdolności nie mam. To są i predyspozycje, i zwieczność, która za tym idzie. Przy tej zwierzchności oczywiście nie sposób przejść dalej, żeby nie powiedzieć postawa sługi. Cała Biblia, przykład Boga, przykład Chrystusa, który miał nam właśnie pokazać całą koncepcję miłości zawartą w Starym Testamencie, której ludzie ciągle nie rozumieli. To jest obraz sługi. Obraz tego, który pomaga, wspiera, służy komuś. Bierze odpowiedzialność, ale też i służy. Przy zwierzchności jest też taka mała moja dygresja, mianowicie zwierzchność tym mniej widać, im zespół wewnątrz jest bardziej dojrzały. To jest naturalne, tak z reguły to wygląda. Kiedy zespół, czyli ludzie w środku, w danym projekcie, w danej grupie, wspólnocie, czym bardziej są dojrzali, widać, że się zgrywają, że wszystko idzie, dogadują, potrafią wypracować cel w zespole, tym zwierzchność maleje, wpływ zwierzchności maleje. Ale kiedy zespół nie potrafi się dogrywać, nie potrafi tworzyć wzajemnie tych wartości, nie potrafi się podzielić, kto ma tu jakie predyspozycje, bo każdy chciałby decydować, jak to ma być pomalowane, to wtedy na arenę wchodzi zwierzchność i ona przejmuje ten akcent, bo to musimy w końcu komuś powiedzieć, co kto ma robić, jeśli ci ludzie nie potrafią się dogadać. Ostatnia cecha. Praca podoba się Bogu i praca jest pierwszą służbą stworzoną przez Boga. Praca jest służbą dla Boga. Praca nie jest złem koniecznym, żeby mieć pieniądze, żeby te pieniądze przeznaczać na służbę, jak to wielu myśli. Pracuję ciężko, nie mam czasu służyć, ale za to zarabiam pieniądze, dam je misjonarzowi, który no, trochę w moim imieniu mnie odkupi, bo będzie tam on te pieniądze na służbę wykorzysta. Pracujesz ciężko i służysz. I Bóg ma w tym upodobanie. Służysz Mu po prostu. I praca jest służbą równą innym działaniom. Tak jak zresztą powiedziałem, nie byłoby nic, gdyby nie praca. Nie odbyłaby się żadna ewangelizacja, gdyby nie praca. Nie odbyłoby się żadne uwielbienie, żadne szkolenie, żadne przywództwo. Nie byłoby nic, gdyby nie praca. A więc praca jest służbą. I to służbą nie tylko w wydaniu takim, że jeżeli zrobisz tam w tej pracy coś dla Boga, w sensie, wiesz, nie, rozdasz ulotki, powiesz komuś obok w pracy, że Bóg go kocha, to wtedy masz ten dzień uświęcony i możesz powiedzieć, dobra, masz zaliczoną służbę. Ja znam przykłady takich ludzi, którzy pracowali i byli złym przykładem w pracy, bo chodzili, z jednej strony narzekali, byli słabi w pracy, niepracujący, leniwi, bo czas poświęcali na mówienie o Bogu. A ja powiem, najpierw pokaż Boga, pokaż, kim jesteś. Pamiętacie słowo Hebrajczyk, kiedy zostało pierwszy raz użyte? Hebrajczyk oznacza ten żyjący z drugiej strony. Kiedy Abraham przyszedł do ziemi, którą mu Bóg wskazał i zaczął tam mieszkać, to ci po drugiej stronie nazwali go Hebrajczykiem. Mówili, on jakiś inny jest. Inaczej pracuje, inaczej z rodziną rozmawia. No po prostu jest jakiś inny. Abraham nie zwiastował tam Ewangelii, on po prostu pracował inaczej, żył inaczej, dawał świadectwo i dlatego nazwali go żyjący z drugiej strony, żyjący inaczej, bo to oznacza słowo hebrajczyk. A więc jeśli chcesz być w pracy i chcesz służyć Bogu, bądź hebrajczykiem, żyj tam inaczej, pracuj ciężko, nie kradnij, nie bierz flamastrów z pracy, bo masz do nich dostęp, a dzieci potrzebują. Bądź hebrajczykiem. Tyle, jeśli chodzi o cechy. Jest coś takiego jak gramatyka języka polskiego, czyli właściwe wypowiadanie się. Jeżeli bym nie znał w miarę, na ile mam swoje zdolności, dobrej gramatyki, to mój język, który bym dzisiaj, komunikaty, które bym do was dzisiaj mówił, byłyby mało zrozumiane i byłyby jednym wielkim bełkotem. Trzeba znać zasady, żeby się porozumiewać. Taka sama gramatyka występuje w pracy. Musi być właściwa gramatyka pracy, żeby praca była pracą, a nie bełkotem. O tej gramatyce właśnie tutaj mówiliśmy. Praca musi mieć pewne cechy, musi mieć pewną gramatykę, pewne zasady, żeby była pracą i żeby można było powiedzieć, że jest służbą dla Boga i jest robiona z dobrą jakością. Inaczej, jeśli nie będziemy stosować tych zasad, będzie bełkotem, który dzisiaj w tym kraju i nie tylko, podejrzewam, jest w połowie tak stosowany, dlatego go słyszymy. Słyszymy bełkot na temat pracy, bo ludzie nie znają zasad. Idą do pracy, żeby 10 mieć wypłatę. A to jest bardzo wąski zakres pracy, jeśli w ogóle jest. Ale też bym powiedział, trochę się od tej pracy odbijając i kończąc, że tak samo jest sytuacja z Kościołem, czy ze wspólnotą ludzi wierzących, którą tworzymy. Jeżeli nie będziemy mieć właściwych zasad, na których będziemy budować tą wspólnotę, to ta wspólnota będzie bełkotem, a nie wspólnotą. Będzie grupą ludzi skłóconych, pokrzywionych, za mało albo za dużo zaangażowanych, wierzących w to czy w tamto i kłócących się na temat tego, w co tu wierzyć. Tak jak jest gramatyka języka polskiego, tak powinna być gramatyka pracy i tak samo powinna być gramatyka Kościoła. Puentując, w kontekście też i Kościoła, bo te rzeczy, zobaczcie, są bardzo uniwersalne. Powinniśmy wydawać owoce. Bądźmy produktywni. Powinniśmy wydawać owoce i w pracy, i we wspólnocie. Powinniśmy łączyć ludzi, zarówno w pracy, wchodzić w relacje z ludźmi, komunikować się, tak samo i w Kościele. W Kościele powinniśmy łączyć ludzi w naszej wspólnocie. Powinniśmy się komunikować zwrotnie, zarówno w pracy, jak i w Kościele. To znaczy nie tylko mówić tak będzie, ale co ty myślisz o tym, żeby tak było? Powinniśmy budować dialog. Powinniśmy interesować się konsekwencjami swoich działań. To jest komunikacja, informacja zwrotna. W końcu powinniśmy pilnować, czy pilnujmy sensu tego, co robimy, zarówno w pracy, jak i w Kościele. Pilnujmy sensu tego, co robimy. Abyśmy po skończonym nabożeństwie, abyśmy po skończonym tygodniu służby w Kościele, naszych różnych działań i też i w pracy mogli na końcu powiedzieć, miało to sens. Byśmy mogli powiedzieć, było to dobre. Żyjmy nadzieją. Kolejna rzecz. Nadzieją, że Pan Bóg jest z nami. Tak jak był z Józefem, o czym tydzień temu słuchaliśmy w kazaniu Andrzeja. Żyjmy nadzieją, że Pan Bóg jest z nami i współpracuje z nami ku dobremu. W końcu reprezentujemy Go zarówno w pracy, jak i reprezentujemy Go w naszej wspólnocie. Żyjmy nadzieją, że jest, że pomoże, że wspiera. Żyjmy nadzieją, że rano się obudzimy i będziemy zbierać mannę. I że ona będzie. Szóste podsumowanie. Używajmy naszych predyspozycji, używajmy naszych talentów. Nie chowajmy ich. Kiedyś będziemy z tego rozliczeni, każdy z nas. Staniemy przed Bogiem na koniec i Bóg powie, no to podejdź tu, Tomasz, bliżej. No jeszcze bliżej. To jak tam? Dostałeś ode mnie to i to i to. Co z tym zrobiłeś? No ale no nie miałem czasu, inni mi nie powiedzieli. A ty w ogóle wiedziałeś, jakie ty miałeś te talenty? Wysiliłeś się, żeby je odkryć, dowiedzieć się, jakie one są? Odkrywajmy talenty w naszej pracy. Nigdy nie jest za późno, a może dzisiaj to w ogóle są najlepsze momenty, nie chcę tutaj nawoływać do fali zmian roboty, ale chciałbym zachęcić, że jeżeli jest ktoś, kto czuje, że nie jest we właściwym momencie, we właściwym miejscu, we właściwym momencie, nie pracuje swoimi talentami, zastanów się, jakie je masz. Ciągle przywołuję przykład wykładowcy jednego, którego poznałem, który całe życie, no większość, 30 lat, pracował jako wykładowca akademicki. I bardzo dobrze mu szło, miał osiągnięcia, wszystko szło dobrze. Ale w pewnym momencie życie mu się przewartościowało, usiadł, zastanowił się, co ja chcę robić. I stwierdził, ja mam talent do naprawiania samochodów. I założył sobie warsztat mechaniczny i był najszczęśliwszym pracownikiem. Może w swojej gminie, może i na świecie, może byli inni równi. A więc pracujmy według swoich talentów, ale też w Kościele, we wspólnocie, organizujmy się w obrębie swoich talentów. Do tego potrzebna jest ta komunikacja i rozmowa między nami nawzajem. Co ty potrafisz robić, co robisz, jakie masz doświadczenia? Po tym poznamy te talenty. Kiedy widziałeś, że Pan Bóg popierał to, co robisz? Jakie owoce przynosi to czy tamto? Zobacz to. Podzielmy się tą robotą. Nastawmy się na trud. Zarówno na trud w pracy, jak również nastawmy się na trud w budowaniu wspólnoty. To nie jest łatwa sprawa i to nie pójdzie gładko, a nawet jak jest ułożone, to zawsze może się zepsuć. Nastawmy się na trud, na ciężką pracę w tym, co robimy. Szanujmy zwierzchność. Pogódźmy się z tym, że czasami ktoś zdecyduje o czymś, co nie jest dla nas ważne. I zdecyduje, że zdecyduje o czymś, co jest dla nas ważne. I zdecyduje za nas. Pogódźmy się z tym, że jesteśmy zależni od siebie nawzajem w tej wspólnocie. I w tej pracy, w której jesteśmy. I że te prace są zależne od siebie nawzajem. Ci, którzy decydują, decydujmy mądrze. Mądrze komunikujmy i zawsze bierzmy odpowiedzialność. Nie ma kompetencji bez odpowiedzialności, ale też i nie ma odpowiedzialności bez kompetencji. Te rzeczy są ze sobą połączone. Służba Bogu to całe nasze życie. No, to są takie oczywiste frazy, które wiele razy już wielu ludzi wypowiadało, ile czasu poświęca człowiek w pracy. No najwięcej. Mamy służyć Bogu i ta służba jest też służbą w miejscu w pracy. Ale to też jest służba, kiedy gram z moimi dziećmi w piłkę i robię to świadomie, z sensem. Kiedy dzięki temu myślę sobie, żeby zbudować dobrą relację z nimi. Żebym miał z nimi czas wzajemny. I Bóg ma z tego upodobanie, ma w tym upodobanie i ma z tego zadowolenie. Takie same, kiedy prowadzę grupę biblijną. Takie same, kiedy uczę. Budujmy świadomie naszą służbę dla Boga. Na końcu puenta, bądźmy aktywni. Słuchajcie, cała ta praca, o czym my tutaj mówimy, to nie jest praca od 7 do 3 i to nie jest praca od, w ogóle my już tutaj mamy weekendy, o których w Biblii ani słowa. 6 dni człowiek pracował, a nie 5, jak jest dzisiaj. Całe nasze życie powinno być aktywne. I praca, o której mówię, to jest aktywność, żeby czynić ziemię poddaną. I tutaj mówię do dzieci, tu mówię do młodzieży, że też mają swoją robotę dzisiaj do wykonania na tym świecie i mogą zrobić swoje. I mówię do dorosłych, czynnych zawodowo, i mówię do osób starszych, które też mogą być i powinny być dalej aktywne według swoich predyspozycji, sił i możliwości. Wszystko po to, by na koniec każdego dnia, każdego projektu, każdego tygodnia, miesiąca, każdej budowy, każdej innej stworzonej czynności położyć się wieczorem i powiedzieć: miało to sens. Amen. Powstańmy i pomódlmy się chwilę.